Przed nami czas wakacyjnych wyjazdów i ryzyko przywiezienia chorób z zagranicznych podróży. Jak zabezpieczyć się przed nimi i co robić, kiedy już nas dopadną, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest specjalistka medycyny morskiej i tropikalnej, doktor nauk medycznych Henryka Miegąć z Kliniki Chorób Zakaźnych Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, ja tylko drobna poprawka, nazywam się Henryka Miegąć. Tak, się zostało zgubione i ja nie chciałabym specjalnie koncentrować się na tym, co może nas złego spotkać i co możemy przywieźć, tylko może co możemy zrobić, żeby wrócić w super formie i z jak najlepszymi wspomnieniami.
I właśnie dlatego mówimy 15 maja, a nie 15 czerwca, bo z tego, jak potem pani powie, okaże się, że jeszcze mamy czas, żeby się nawet zaszczepić. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. W zasadzie już zaczął się czas, kiedy wyjeżdżamy częściej, nawet do ciepłych krajów, może jeszcze nie na długie podróże, ale na takie krótsze. Już znam przypadki osób, które na przykład wyleciały do Włoch na parę dni i wróciły z totalną gorączką i różnymi objawami. Nie wiadomo dlaczego. Po prostu jakiś wirus. Więc z jakimi właśnie trzeba się liczyć zachorowaniami, kiedy wybieramy się w dalekie podróże, pani doktor?
Te nasze problemy zdrowotne można podzielić na różne okresy. Żeby nie straszyć za bardzo, to weźmy sobie, Brytyjczycy zrobili takie wyleczenia, że jeżeli wyjeżdżamy, jest grupa osób, która wyjeżdża na podróż, powiedzmy sobie, kilkumiesięczną, maksymalnie do 3 miesięcy. To okazuje się, że z tej grupy osób aż 60-70% osób ma jakiekolwiek problemy zdrowotne, czyli różne.
To 2/3.
2/3. 26% z tej grupy ma dolegliwości aż po powrocie, czyli w miesiąc, 2, 3, czasami jeszcze dłużej.
To 1/4. Tak.
A z tej grupy, która wyjeżdża, mniej więcej 3 miesiące, 8 osób musi korzystać z pomocy lekarskiej tam w czasie, trakcie pobytu wypoczynkowego, w trakcie turystyki, zwiedzania, w trakcie spędzania czasu w rejonach odmiennych klimatycznie i o innym strukturze epidemiologicznej.
I co z tego wynika?
A z tego wynika, że w zasadzie powinniśmy, jeżeli już podjęliśmy decyzję, nie jest to last minute, podjęliśmy decyzję o jakimś wyjeździe i wiemy, że jest to region taki i taki, najlepiej gdybyśmy znali jeszcze trasę naszego pobytu, czas pobytu, wtedy na okres maksymalnie 2-3 miesięcy, najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem, dobrze byłoby się skontaktować albo z naszym znakomitym lekarzem rodzinnym, a jeżeli jest taka możliwość, to ze specjalistą medycyny morskiej i tropikalnej.
Czyli z kimś takim jak pani?
No powiedzmy tak.
Pani doktor, ale w tej chwili już wiadomo, że są pewne schorzenia, zachorowania, objawy czy też dolegliwości, które nam towarzyszą właśnie po powrocie lub nawet w trakcie pobytu. Nie mówię o wyjazdach 3-miesięcznych, bo trzeba by było mieć dużo pieniędzy.
To tak przeciętnie było powiedziane.
Ale wyjeżdżamy z reguły tam na tydzień, 2 tygodnie, no czasem na 3 się zdarza. Więc w tym czasie no niestety zdarza się nam też złapać coś właśnie za granicą. I co najczęściej? Wiem, że to na przykład są te uporczywe biegunki.
Biegunka podróżnych, gorączki o nielustalonej etiologii, choroby skórne, dermatologiczne, pokąszenia przez zwierzęta jadowite, grzybice skóry, infekcje pasożytnicze, infekcje bakteryjne, wirusowe. I niestety tą całą grupę chorób, jeżeli trafia do nas taki pacjent, musimy zdiagnozować lub wyjaśnić, poszukać sobie tej przyczyny.
No właśnie, a gdybyśmy spróbowali teraz powiedzieć, jakie to są przyczyny, czyli jedne to są ukąszenia.
Ukąszenia przez zwierzęta jadowite i tutaj się nie możemy zabezpieczyć. Możemy nałożyć obuwie wysokie, czyli powyżej kostki, nie starać się złapać niczego, co się rusza. I nie znamy tego, bo to turysta chciałby pogłaskać, dotknąć,
no
bo wtedy są lepsze
idzie,
doznania. Tak. Ale niestety dane zwierzę się czuje zagrożone i ono się broni zamiast uciekać. To jeżeli chodzi o zwierzęta jadowite.
Tak.
Nie wsadzajmy rączek w żadne dziury czy otwory w piasku, w glebie, bo możemy trafić na przykład na pająka jadowitego. Czyli starajmy się zachować rozsądek i nie ingerować w tą przyrodę, gdzie się
Czyli jedna udaliśmy. Przyczyna to jest kontakt.
Kontakt druga. Bezpośredni. No i jesteśmy na wyjeździe i tam są różnego typu owady latające. I te owady, które sobie fruwają o różnych porach w różnym natężeniu, przynoszą różne choroby. Najczęściej są to infekcje wirusowe. I taka najbardziej poważna infekcja przenoszona przez owady, najczęściej zachorowania, to jest malaria na pierwszym miejscu. Potem mamy dengę, no i modną aktualnie zikę, gdzie jest bardzo dużo zachorowań. To są tak, jeszcze jest japońskie zapalenie mózgu.
Jeszcze... Malaria.
No malaria była na pierwszym miejscu wymieniona. Już jest mnóstwo takich chorób, czy żółta gorączka. To są choroby, które są przenoszone, czyli coś na nas siada, kłuje i chorujemy potem. Albo nie chorujemy.
No a jeszcze są też takie, które nie wiemy z jakiego powodu nagle się pojawiły, czyli te gorączki.
Może to być choroba brudnych rąk, czyli możemy na przykład zachorować na dur brzuszny. Choroba, która praktycznie w Polsce nie występuje już od 68 roku. W 74 roku, w 1974 roku były ostatnie szczepienia, bo w Polsce, Polska przestała być krajem, gdzie ta choroba występuje i nagle od tego czasu osoba już jest nieszczepiona. Nawet jeżeli była szczepiona, to już okres karencji poprzednich szczepień u osób starszych wygasł, a młodzież w ogóle nie była szczepiona i sobie z brudnymi rączkami może się zarazić. Poprzez brudne ręce dochodzi również do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A. I tutaj chciałam powiedzieć, że w ciągu 17 roku w Polsce bardzo wzrosła liczba zachorowań, kiedy było 35-37 zachorowań.
Kiedyś to się mówiło żółtaczka pokarmowa.
Żółtaczka pokarmowa.
Tak się to nazywało.
Tak. A teraz, proszę bardzo, w 2000 roku, 17, czyli ubiegłym roku, zachorowało w Polsce z rozpoznaniem 3072 osoby. Czyli zapadalność wynosi już 7,99. To jest ogromna zapadalność. A w roku 16 tych zachorowań było 19 tylko. W całym roku.
Z czego ten skok?
W Polsce nie ma szczepień obowiązkowych na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Nie ma. Poza tym często podróżujemy. Ta choroba występuje endemicznie praktycznie we wszystkich strefach atrakcyjnych turystycznie. No i poza tym może się przenosić poprzez brudne ręce, kontakt z osobą chorą. 15% osób, które mają kontakt z osobą chorą w trakcie wylęgania czy ostrych objawów choroby wirusowego zapalenia wątroby typu A, zachoruje. Aż 15% z kontaktu samego. To proszę zobaczyć, jak się trafi jedna osoba chora, czyli wszystkie osoby z rodziny i te osoby, które utrzymywały, to 15% z tych osób, z tej grupy osób zachoruje na tą chorobę.
Mówi się, że w trakcie podróży, zwłaszcza na lotniska, są takie strefy, gdzie jest większe zagrożenie właśnie dla tych, którzy mają mniejszą odporność. Jakie to są strefy?
Oczywiście toalety, przede wszystkim na pierwszym miejscu. Wszystkie miejsca, gdzie siedzimy. Nie wiemy, kto przed nami siedział. Nie wiemy jak, kto, czy to był, kto była osoba chora. Każde miejsce, gdzie są zgrupowania ludzkie.
Gdzie dotykamy rękoma.
I gdzie dotykamy rączkami. Gdzie korzystamy. Niby jest zabezpieczenie. Są to automatyczne dozowniki mydła. Są niby automatyczne suszarki. Ale niemniej te wszystkie miejsca. To nie jest tak, że po każdym osobie korzystającej z toalety czy z umywalki następuje dezynfekcja tego miejsca i żeby następna osoba nie. Ale w sumie na lotniskach tych takich infekcji w porównaniu z tym, co nas spotyka bezpośrednio w atrakcyjnym tym terenie, gdzie chcemy dotknąć i poznać to życie, gdzie wyjechaliśmy, to jest zupełnie inne. Chodzimy po straganach. Te stragany to są z żywnością, te stragany są ściuszkami. Wszystko musimy dotknąć, obejrzeć, gadżety, które chcielibyśmy przywieźć na pamiątkę. To wszystko przed nami dotykało mnóstwo różnych osób, które też chciały to zobaczyć.
I na to oddychało.
I jeszcze producent,
czasem...
który nie wiadomo w jakich warunkach to wszystko produkowało. Gdzie to było przechowywane? nie każdy, kto się dotknie, wybierze, coś zachoruje, ale jest pewien procent ludzi. Wystarczy, że jesteśmy przeziębieni, mamy obniżoną odporność z jakiegokolwiek innego powodu. To prawdopodobieństwo, że ta infekcja do nas dotrze, jest zdecydowanie większa. Nie mamy możliwości umycia rąk po każdej takiej ekspozycji. Nie mamy. Jest to technicznie niemożliwe. Poza tym idziemy do restauracji albo do jakiegoś baru, gdzie coś, czy na straganie stoisku takim na ulicznym, coś cudnie pachnie. Nie wiemy, z czego jemy, z czego przygotowane, czy osoba przygotowująca była zdrowa. I jest możliwość już kolejnej infekcji.
Pani doktor, a czy są jakieś strefy, kraje, które są właśnie obarczone większym ryzykiem? Bo każdy mówi, a ja tam nie jadę do tropików, to mi się nic nie stanie. To gdzie tu najbliżej można złapać coś, co jest właśnie
basen
z obrębu?
Basen Morza Śródziemnego.
Czyli żadne tropiki wielkie,
tropiki,
nie Afryka.
Ponieważ nastąpiło ocieplenie troszkę klimatu, o czym może nie każdy to jeszcze tak odczuwa, ale w związku z tym te wektory, czyli na przykład komary przenoszące malarię, czy przenoszące inne choroby, przedostają się coraz bardziej w kierunku Europy. W Grecji, w Turcji zdarzają się, już są zgłoszone zachorowania na malarię i to tą malarię typu mózgowego, czego przedtem w ogóle nie można było się spodziewać w basenie Morza Śródziemnego.
A od kiedy już się właśnie to pojawiło?
Tak z 3-4 lata są już doniesienia w publikacjach medycznych i nie tylko, czyli w zaleceniach WHO i CDC o stwierdzonych zachorowaniach.
Czyli trzeba to brać pod uwagę, a za chwilę powiemy, przed czym możemy się zaszczepić. Specjalistka medycyny morskiej i tropikalnej, doktor nauk medycznych Hedryka Mięgoć z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest dziś naszym gościem, a rozmawiamy o wyjazdach, do których najprawdopodobniej wielu z naszych słuchaczy właśnie się sposobi. Na szczęście jest jeszcze czas, żeby można było się zabezpieczyć przed niektórymi zagrożeniami, które mogą nas spotkać właśnie podczas takich podróży. Jak się okazuje, niekoniecznie bardzo dalekich, nie bardzo tropikalnych, chociaż upalnych, a na przykład już w basenie Morza Śródziemnego, jak przed chwilą pani doktor powiedziała, są takie choroby, których jeszcze 3-4 lata temu nie było. Przeciwko jakim chorobom zakaźnym powinniśmy się zaszczepić przed wyjazdem do tych krajów? Już napisałem tropikalnych, ale nawet tych basenu Morza Śródziemnego.
Jest to rejon subtropikalny, więc właściwie nie ma żadnej pomyłki w tym, co pan powiedział. Żeby powiedzieć coś, od czego się powinniśmy zaszczepić, w zasadzie powinnam powiedzieć, jakie są szczepienia profilaktyczne, które w ogóle można przeprowadzić, jeżeli wyjeżdżamy i na co powinniśmy zwrócić uwagę. Więc nie są to tylko sensu stricte nasze te szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym, ale chodzi również o to, żeby przypomnieć sobie, czy te rutynowe szczepienia, które mieliśmy wykonane w dzieciństwie, są nadal ważne. Bo nie każde szczepienie daje nam odporność na całe życie, o czym zapominamy. Większość z nas uważa, że od tego byłem zaszczepiony w okresie dzieciństwa, to ja już jestem na to uodporniony. Ale jest to nieprawda. Większość naszych rutynowych szczepień, poza chyba wirusowym zapaleniem wątroby typu A i B, które zostały wykonane w dzieciństwie, po 30 roku życia zanika ilość przeciwciał odpornościowych. I wtedy w zasadzie trzeba przedać szczepionkę przypominającą, żeby uzyskać ponownie odpowiednią ilość przeciwciał ochronnych. Czyli mamy tak, rutynowe według tego kalendarza szczepień, które mieliśmy wykonane w dzieciństwie, obowiązkowe, bo w niektórych rejony, w zależności gdzie wyjeżdżamy, czy to jest na przykład Centralna Afryka, czy to jest Ameryka Południowa, to tam w niektórych rejonach obowiązkowe, nie tylko zalecane są szczepienia przeciwko żółtej gorączce. I wtedy powinniśmy otrzymać międzynarodowe świadectwo szczepień, bo jest to warunek wpuszczenia nas na określone terytorium. I tak na przykład. No i są jeszcze te zalecane szczepienia. Przy tych takich obowiązkowych to jeszcze jest meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wieloważne, czyli ACW-135 i Y. I ono jest bezwzględnie wymagane, jeżeli jedziemy do Mekki czy do Arabii Saudyjskiej. To też nie zostaniemy wpuszczeni, jeżeli to szczepienie nie zostało wykonane.
Kto to sprawdza?
Na granicy. Na granicy sprawdzają. I tak, jeżeli chodzi o żółtą gorączkę, bo już jak zaczęłam mówić, to jeżeli chodzi o żółtą gorączkę, to ona, szczepienie jest ważne już po 10 dniach od momentu wykonania szczepienia, czyli już uzyskujemy 99% odpowiedzi. I taki czas jest wymagany i dostaje się wtedy międzynarodowe świadectwo szczepień, w którym jest wpisane, od kiedy to szczepienie jest ważne. Ono w tej chwili od 2 lat jest już ważne na całe życie, nie na 10 lat, ale okazuje się, że niektóre państwa i niektórzy pracodawcy, bo przecież wyjeżdżamy również do pracy w rejon tropikalny, wymagają, aby to szczepienie było aktualizowane co 10 lat. Zalecenia WHO i CDC są takie, że w zasadzie nie wymaga szczepień przypominających, ale niektóre państwa i niektórzy pracodawcy żądają, utrzymują stare zalecenie, szczepimy co 10 lat jedną dawką. I na przykład takie szczepienie te obowiązkowe, żeby nas wpuszczono, to w Afryce mamy takich 14 krajów, które wymagają koniecznie międzynarodowego świadectwa szczepień, ale w Ameryce Południowej bezwzględne obowiązkowe obowiązuje tylko w Gujanie na przykład francuskiej i w Surinamie. I jeszcze wracając do tego, to, że są tylko, że one są obowiązkowe tylko w tych 16 krajach, o których wspomniałam, to nie znaczy, że ta choroba nie występuje na przykład na terenie danego państwa, czy to jest Brazylia, czy Kolumbia. Trzeba wiedzieć jeszcze o tym, że to jest między zaleceniami a ilością zachorowań i występuje różnica. I szczepienia oprócz obowiązkowych są takie, które są zalecane. Czyli z tych zalecanych, które powinniśmy wykonać, udając się w rejon subtropikalny czy tropikalny, to są te rutynowe, czyli błonica, tężec, wirusowe zapalenia wątroby typu B, grypa na przykład, czy poliomielitis, to wszystko było szczepione. Byliśmy szczepieni w dzieciństwie i oprócz tego możemy się zaszczepić od japońskiego zapalenia mózgu, jeżeli wyjeżdżamy do Azji, Indochin, Indonezji i w niektórych rejonach Australii przeciwko wściekliźnie, które występuje praktycznie wszędzie poza Skandynawią, Stanami Zjednoczonymi i Grenlandią i Europą Zachodnią. Nawet w Polsce według WHO i CDC możliwość zachorowania na wściekliznę istnieje.
Czyli trzeba się zaszczepić, jak się do
nas dobrze jedzie. Było. No też. Jeszcze oczywiście kleszczowe zapalenie mózgu, dur brzuszny wchodzi, cholera i gruźlica. O cholerze w zasadzie zapomnieliśmy. Przez pewien czas się mówiło dość dużo o cholerze, że to tylko Indie, ale to są nie tylko Indie. Od 2 lat mamy cały szereg nowych ognisk zgłaszanych w rejonach, których dotychczas kompletnie nie występowała.
Gdzie?
Znaczy występowała, ale nie było ognisk. I takimi miejscami jest na przykład w Jemen rzadko spotykana. Wydawałoby się, że suche państwo, gdzie jest suchy klimat praktycznie tropikalny. Tam mamy duże, prawie 3000 ognisko zachorowania na cholerę. Kolejnym takim dużym miejscem, o którym już się nie mówi, jest Haiti. Było trzęsienie ziemi, była cholera i się zrobiło cichutko, a w tej chwili kolejne ogniska są na Haiti, w Dominikanie, w Malezji, w Filipinach. To są wszystko rejony, gdzie nagle są duże ogniska. Nie pojedyncze przypadki, ale duża ilość zachorowań występuje.
Najwięcej, przynajmniej naszych rodaków, tak wynika z oceny po popularności kierunku. Wyjeżdża do basenu Morza Śródziemnego, tam między innymi Turcja, Włochy, Chorwacja,
nie.
Maroko.
Jeszcze często wyjeżdżają. Indochiny bardzo są możliwe, bardzo są popularne. Chiny, Korea, Japonia, Indonezja, Nowa Gwinea. To są wszystko rejony, gdzie wyjeżdżamy coraz częściej.
Czyli na pewno jakie tam szczepienia powinnyśmy mieć?
Powinna być wirusowe zapalenie wątroby A i B, dur brzuszny, przypominająca tężec, błonica, poliomielitis, japońskie zapalenie mózgu. Jeszcze byłoby istotne.
Już raz 5 naliczyłem.
Czasami jest nawet więcej.
No i właśnie.
Niektóre szczepienia się powtarza,
ale
nie są pojedyncze.
Kto to ma zdecydować o tym, bo jeżeli tak każdy przed wyjazdem ma sobie zaaplikować 5 albo nawet więcej szczepień.
Nie, to nie jest tak, że sobie mogę pójść i zaaplikować.
No
niestety po to, żeby się zdecydować na wykonanie jakichś szczepień, konieczna jest porada lekarska. I taka porada lekarska to nie jest tylko, że chcę się zaszczepić od czegoś, proszę mnie zaszczepić. Nie. Lekarz, do którego się udaje dany człowiek, powinien wiedzieć, dokąd wyjeżdża, jaka jest trasa, żeby można było ocenić, czy on będzie siedział na konferencji ryzyko, w dużym mieście, czy on będzie podróżował po terenach wiejskich, czy będzie jeździł rowerem, czy będzie latał samolotem. To wszystko jest istotne. Jeżeli już wiemy mniej więcej, jaka jest trasa, to powinniśmy się zastanowić, jakie szczepienia byłyby zalecane. Czyli uwzględniamy, jakie szczepienia pacjent już miał wykonane. Trzeba mieć dokumentację, czyli dobrze mieć książeczkę szczepień.
Przeważnie nikt nie ma.
Nie, i tu się pan myli. Nie, tak? Nie. Niektórzy nie nawet bez przypominania przynoszą swoje świadectwa szczepień.
To chyba teraz jacyś młodzi ludzie, którzy...
Nie, proszę pana, nie. Chociaż każdy młody jest duchem. Lekarz, który doszedł do wniosku, że jakieś szczepienia są potrzebne do wykonania, musi się zastanowić, czy stan zdrowia danego pacjenta, jego przeszłość chorobowa pozwala na te szczepienie, czy to szczepienie wiąże się z jakimś zagrożeniem dla tej danej osoby i jak bardzo ta szczepionka będzie przydatna. To wszystko ocenia lekarz, który cię kwalifikuje do szczepienia.
Ale który lekarz? Ten POZ-u?
Nie potrafię powiedzieć. Uważam, że lekarz ma uprawnienia. Każdy z lekarzy ma uprawnienia i wie, co potrafi zrobić, a czego nie potrafi zrobić. I ja nie potrafię, proszę nie żądać ode mnie, żebym tutaj coś, kogoś reklamowała albo kogoś negowała, bo jest to niesprawiedliwe byłoby. I koniecznie proszę pamiętać, że nie można wykonać szczepienia o tak sobie. Pacjent musi wyrazić zgodę na to szczepienie, wiedzieć, jakie będą ewentualne niepożądane odczyny po danym szczepieniu. Ta zgoda musi być wyrażona pisemnie. Mhm. Pisemnie. I dostać zaświadczenie o wykonanych szczepieniach, czyli w książeczkę szczepień. Albo to międzynarodowe, albo to zwykłe. Zwykłą książeczkę, gdzie będzie wpisane jaka szczepionka, od czego, kiedy podana, do kiedy ważna, kto wykonał.
Wspomniała pani o jednym ze szczepień, które ważne jest już po 9 dniach. A tak naprawdę to ile mamy czasu na to, żeby się zaszczepić przed wyjazdem, jeśli już zdecydujemy się na wykonanie tych szczepień?
I lekarz nam zleci oficjalnie je. Mówi się, że minimum miesiąc, ale to jest nieprawda, ponieważ niektóre szczepienia trzeba powtarzać. To, że za 9 dni to dotyczy tylko żółtej gorączki. I wirus, jeżeli chodzi o na przykład wirusowe zapalenie wątroby typu A, to po 2 tygodniach mamy już właściwą ilość przeciwciał. Ale następne się wytwarzają w zależności od czasu wykonanego szczepienia i konkretnych dalszych nastąpień. Na przykład szczepienie przeciwko wściekliźnie to są 3 szczepienia w ściśle określonych terminach w ciągu miesiąca. Japońskie zapalenie mózgu, 2 szczepienia w odstępie 28 dni. Jeżeli chodzi o szczepienie doustne, bo to jest szczepionka doustna w przypadku cholery, to niestety musi być odstęp od 7 do 30 dni i nie można tego przekroczyć. No i oczywiście są jeszcze inne zalecenia, co należy zrobić przed przyjęciem szczepionki.
Dlaczego o tym mówię? Mamy 15 maja, czyli 1,5 miesiąca do 1 lipca. No to do 15 lipca właściwie wszystkie szczepienia, jakie nam by ktokolwiek zlecił, jesteśmy w stanie wykonać, żeby
panie
bezpiecznie
wylecieć. Panie redaktorze, proszę nie stresować pacjentów.
Nie stresuję, tylko mówię, ile jest czasu. No dobrze, ale są takie niestety przypadki, kiedy jest człowiek narażony na zachorowanie i zaszczepić się nie można. I o tym powiemy za chwilę. W programie mówimy o tym, żeby z wakacyjnych podróży przywieźć tylko dobre wspomnienia, ale żeby tak było, trzeba czasem pomyśleć przed wyjazdem, w jakie rejony wyjeżdżamy i czy przypadkiem nie powinniśmy się zabezpieczyć przed chorobami, które mogą nas dotknąć, a których tutaj w naszym kraju nie było, nie ma albo już dawno przestały nam zagrażać, a gdzie indziej jeszcze niestety są. Mówiliśmy o tym, że żeby wykonać jakiekolwiek szczepienia, to tego nie robimy na łapu i samodzielnie tego nie podejmujemy, takiej decyzji nie podejmujemy. Konsultujemy się z lekarzem, najlepiej właśnie od medycyny tropikalnej i morskiej. No ale jeśli zgłosimy się do takiego lekarza i powiemy, że no, jedziemy w takie rejony, że nie wiemy, co nam grozi, a mogą tam być takie różne komary i inne owady. I niestety przeciwko komarom, tak jak w Polsce, zaszczepić się nie można. A komary roznoszą straszne choroby, między innymi takie jak denga czy zika.
No, jest to prawda, że są choroby, przeciwko którym nie możemy się zaszczepić. Co prawda, jeżeli chodzi o samą dengę, to nie jest to zupełną prawdą, że nie ma szczepień przeciwko dendze. Szczepienia są, ale one nie są dopuszczone do obrotu w Europie i w państwach, niektórych państwach azjatyckich.
Czyli tak jakby dla nas nie było.
Nie, nie, ale nie ma powodu się szczepić. Mhm. Takie szczepienia przeprowadzane są na Kubie, przeprowadzane są w Meksyku, bo szczepionka została wyprodukowana przez Instytut Pastera i ta szczepionka jest dostępna. Zalecana jest również na Filipinach, z tym, że Filipińczycy chyba teraz ze względów finansowych wstrzymali szczepienia takie na bardzo rozległą skalę swoich mieszkańców. I to te szczepienia dotyczą nie osób wyjeżdżających się, ale mieszkańców. W związku z tą dużą ilością zachorowań.
Krótko powiedzmy, co to jest ta denga?
Denga jest to choroba wirusowa. Roznosi ją wirus, flawiwirus, który się charakteryzuje tym, że możemy mieć po wystąpieniu infekcji gorączkę, bóle stawowo-mięśniowe, bóle gałek ocznych, wysypkę grudkowo-plamistą na przykład. To jest w tej postaci takiej łagodnej. Tego w zasadzie w przypadku, bo czasami nam się zdarza w ogóle nie zauważyć. Mamy uczucie rozbicia, czujemy się tak jakby nas, tak się popularnie mówi, brała grypa. I po jakimś czasie to przechodzi. Większość osób, nawet jeżeli jest zarażona wirusem dengi, nie wie, że zachorowała. I że ona przechorowała tą sprawę. Natomiast w tych takich postaciach, już w postaci średnio ciężkiej i ciężkiej, to już niestety pojawia się skaza, różnego typu skaza krwotoczna, hepatosplenomegalia, trombocytopenia. Już te objawy, zdecydowanie zarzucenie może wystąpić powłok ciała i może nastąpić, dojść do wstrząsu hypowolemicznego. I takie badania wykazały, że w przypadku postaci łagodnej to przechodzi bezobjawowo, nikt w ogóle nic nie wie. Jeżeli chodzi o postać średnio ciężką, umieralność sięga 1%. Natomiast jeżeli chodzi już o postać ciężką, to ta ilość procentów bardzo wzrosła, bo aż do 26%.
Ale to tak często się chyba nie zdarza.
Nie. W Polsce najczęściej pacjenci przywożą taką postać średnio ciężką albo postać łagodną, czyli przychodzą z gorączką, uczuciem rozbicia, bólami stawowymi. Takim najbardziej chyba przykrym następstwem po ustąpieniu objawów chorobowych to jest to, że jesteśmy tacy apatyczni i osłabieni przez miesiąc, dwa, trzy, w zależności od tego, jak to przechodzi.
Czy pani w praktyce zdarzyło się spotkać z kimś takim?
Zdarzyło się. Tacy pacjenci nam się zdarzają. Nie prowadziłam statystyki, natomiast kilka przypadków rocznie pacjentów z rozpoznaniem i serologicznym, bo żeby rozpoznać tą chorobę, musimy zrobić badania serologiczne, bo czasami mamy odczucie zmęczenia i niechęci, trochę gorączki, zupełnie z obojętnych, niezależnych powodów. Czyli to było potwierdzone serologicznie.
Zostając jeszcze przy dendze, wiem, że tam można 4 takie wirusy złapać z tej dengi, tak, i 4 razy zachorować.
O, można zachorować
więcej.
Znaczy tak, zachorowanie na jeden serotyp, powiedzmy sobie pierwszy, powoduje trwałą odporność.
Na ten jeden.
Natomiast w tym samym rejonie występują jeszcze 3 różne. I jeżeli ponownie się udajemy do tego rejonu, to możemy zachorować po raz kolejny. I z reguły każda nowa infekcja nałożona nowym serotypem powoduje nasilenie objawów chorobowych i rozwinięcie coraz cięższej postaci.
Ale gdybyśmy przechorowali 4 te serowirusy,
no, myślę,
to wtedy już jesteśmy odporni w ogóle. I wtedy te komary, bo nie powiedzieliśmy, że to komary właśnie
cały czas
powodują,
komary. Owady latające, kujące.
Że one nas kują i w ten sposób przenoszą tego wirusa. Te 4 wirusy.
Te cztery serotypy tego samego. Cztery serotypy. Ale... No i wytrącił jeszcze mnie pan, coś chciałam powiedzieć.
Bo chcę teraz jeszcze powiedzieć, że właśnie żeby się zabezpieczyć, to tylko jedyne, co możemy zrobić, to się chronić przed komarami. A te akurat kłują najczęściej w środku dnia. Są gdzieś, gdzie są puszki, gdzie jakieś stare opony, gdzie śmieci. Czyli unikać tego.
Jeżeli denga, no to rzeczywiście nasilenie jest praktycznie przez całą dobę. W przypadku malarii wiemy, że najwięcej komarów kłujących, przenoszących malarię jest wieczorem, w nocy, po zapadnięciu zmroku, ale powinniśmy się starać tak, nosić właściwe ubranie, czyli pomimo tego upału, ubranka z naturalnych włókien, czyli żadnych sztucznych, żeby nie dodatkowo się nie pocić i nie prowokować do tego ukłucia. Pamiętać o tym, żeby używać repelentów. Jeżeli ktoś uważa, że ma repelent, czyli środek odstraszający komary lub inne owady latające, bo to nie tylko to, i posmarował się rano i on jest zabezpieczony na cały dzień, to jest duży błąd w założeniu. Każdy środek ma określoną czas działania. 4 godziny, 8 godzin, 2 godziny, ale proszę pamiętać, że jeżeli pływamy, pocimy się, wycieramy się, bo się spociliśmy, pozbywamy się tego środka ochrony. On nie zabezpiecza nas 100%, ale na pewno nam trochę ułatwi życie.
No jeszcze w tym wszystkim jest inny wirus, który jest też przenoszony przez te same dokładnie komary. I to jest wirus Zika.
I jest to wirus, który jest w zasadzie znany od wielu, wielu lat. Pierwsze doniesienia były o tym, że on powstał w Afryce. Potem się niestety to wszystko uległo różnym mutacjom i się rozniosło praktycznie na cały świat. W tej chwili obejmuje prawie całą Amerykę Południową, czyli wszystko, co jest, powiedzmy sobie, do 10 tysięcy metrów, poniżej 10 tysięcy metrów. Cały Meksyk obejmuje. 3/4 praktycznie Afryki, czyli zostaje tylko nam Afryka Południowa i Afryka Północna, całą Indonezję, Indochiny, Indonezję. Występuje również na Papui Nowej Gwinei, czyli na Dużej Nowej Gwinei, czyli jest to szalenie rozpowszechniony wirus.
A te nasze najbliższe rejony, tam basen Morza Śródziemnego?
Nie, tutaj nie ma tego. Tutaj, jeżeli chodzi o Zikę, to mamy jeszcze troszkę spokoju. Ale jeżeli się udajemy do Stanów Zjednoczonych, to takim zagrożeniem, że możemy się spotkać z tym wirusem, to jest Floryda i Teksas.
Jeśli chodzi o Zikę, jest to, no tutaj nie ma, jest odporność czy nie ma właśnie?
Ciągle jeszcze na ten temat nikt nie zabrał dokładnych danych.
Czyli zakładamy, że jeszcze odporności nie uzyskujemy.
Cały czas jeszcze sprawa jest do wyjaśnienia. To nie jest jeszcze...
A jeśli chodzi o przebycie tej choroby, jak ona przebiega tak króciutko?
Z reguły jest tak. Przeciętnie okres wylęgania 2-7 dni, przeciętnie się mówi, że do 9 dni. Czyli objawy szalenie podobne do dengi, to co wymieniłam. I po tym jeszcze tylko różni się z wysypką. Jedna jest tam grudkowo-plamista, druga jest różyczko podobna. I to jest taki jeden jeszcze z problemów do wyjaśnienia. Takie same bóle zagałkami ocznymi, gorączka, nie wiadomo skąd. Ale można też przechorować bezobjawowo, będąc na tym rejonie.
No i to jest właśnie chyba najbardziej niebezpieczne, bo można też przekazać komuś tę chorobę nieświadomie. I to jest właśnie sytuacja, kiedy jest kobieta w ciąży.
Tak.
Lub ma być w ciąży.
Lub będzie.
No
lub
właśnie.
Lub będzie w ciąży. Problem jest o tyle poważny, że wirus ten powoduje u dzieci wadę wrodzoną małogłowie. I okazuje się, że na przykład mężczyzna, który przebywał w danym rejonie, w rejonie występowania Ziki, który nie wie, czy był zakażony.
Bo przeszedł
lub był zakażony, lub jest zakażony, to niestety w ciągu 6 miesięcy może doprowadzić do infekcji dziecka, które będzie poczęte w okresie tych 6 miesięcy. I WHO i CDC zaleca przez okres 6 miesięcy albo wstrzemięźliwość, albo poważne środki ochrony.
I to jest właśnie nie tylko przez komary, ale też i przez człowieka możemy przenieść ten wirus Zika.
Tak, ale jeszcze chciałam dodać, że jeżeli jest wirus, nie przenosi się z człowieka na człowieka, ale jeżeli ten sam komar zdrowy ugryzie chorego człowieka i potem ugryzie następnego człowieka, to on przenosi to z człowieka na człowieka.
Czyli taki będzie przekaźnikiem po prostu.
Tak, wektorem.
Mamy jeszcze kilka minut. Może w takim razie jeszcze powiedzmy, kiedy trzeba po powrocie z podróży zgłosić się koniecznie do lekarza?
Nie ma słowa koniecznie. Jeżeli wróciłem, czuję się dobrze, nic się ze mną nie dzieje, co by budziło niepokój, to nie widzę powodu, żeby robić wszystkie badania.
To jaki musi być powód, żeby do tego lekarza
iść?
Musi
być gorączka, dolegliwości brzuszne, zmiany skórne jakiekolwiek, bóle brzucha, zażółcenie. Każdy objaw chorobowy, który nas niepokoi.
Inny niż mieliśmy do tej pory, inna reakcja, którą żeśmy spotykali przy naszym normalnym funkcjonowaniu. No dobrze, ale jak się przygotować do takiej wizyty? Czyli o czym trzeba pamiętać? Gdzie byliśmy?
Żeby, po pierwsze, no, najlepiej mieć, gdzie byliśmy. Książeczkę szczepień, od czego się zabezpieczyliśmy, bo to bardzo, bardzo pozwoli nam od razu w pierwszym rzucie, że jeżeli mieliśmy wykonane szczepienia, to niektóre choroby już od razu eliminujemy i pozostają nam inne choroby. Ułatwia to diagnostykę i rozpoczęcie ewentualnego leczenia.
A jak istotny jest czas, po jakim zapadliśmy na jakąś, znaczy może jakie objawy się pojawiły, bo jeszcze nie wiemy, na co zapadliśmy.
Nie ma, tak jak mówiłam, nie ma czasu. Każdy z nas zupełnie inaczej reaguje.
Czy nie ta ma tak, że po 2 tygodniach to będzie po trzech tygodniach będzie to?
Nie. Tak czasowo się nie da tego rozdzielić. Ale możemy powiedzieć, że to za wcześnie na którąś chorobę, albo za późno.
Czyli jednak ten czynnik
czasu...
No
niestety doktor jest potrzebny.
A jakie badania laboratoryjne powinno się wykonać? Mówię nie samemu sobie, tylko jakie zleci nam lekarz.
No to pan doktor zna pacjenta. Zakładam, że pan doktor zbadał pacjenta i zna pacjenta. Wie, na co chorował, co powinien sprawdzić. Przede wszystkim wykluczyć jakieś infekcje typu zapalnego, czyli zapalenie zatok, zapalenie płuc. Sprawdzić to, ale z reguły rodzinny lekarz tego nie robi. Jeżeli pacjent zgłasza się do lekarza rodzinnego i mówi, byłem w tropikach i teraz gorączkuję, rodzinny na ogół skieruje do kliniki chorób zakaźnych takiego człowieka. Nawet się specjalnie nie zastanawia.
No to po części pani odpowiedziała jakby na moje kolejne pytanie, czy właśnie iść do lekarza rodzinnego?
Nie ma możliwości. Nasz Narodowy Fundusz Zdrowia nie przewiduje innej drogi postępowania. Jest pacjent, lekarz rodzinny i jest specjalista.
Czyli żeby trafić do specjalisty medycyny tropikalnej i morskiej, to trzeba przejść przez...
No powiedzmy sobie, trzeba przejść przez sito.
No
medyczne.
A czy są jakieś takie objawy, przy których trzeba natychmiast udać się na SOR czy do placówki? Czy bywają takie? Zna pani ze swojej praktyki.
Intensywna biegunka po powrocie. To nas, jeżeli nie pójdziemy od razu, nie zgłosimy się na SOR lub do lekarza rodzinnego, może nastąpić odwodnienie. I to jest już szalenie przykra sprawa. I nie wiadomo, na jakim tle jest ta biegunka. Czyli to wymaga, jeżeli jest biegunka bardzo nasilona, to pacjent będzie hospitalizowany i będą wykonane badania, ewentualnie skierowany do poradni chorób zakaźnych, żeby posprawdzać, czy nie ma żadnego dodatkowego czynnika infekcyjnego. Poza tym pacjent może nie chcieć się położyć. Do położenia pacjenta potrzebna jest zgoda.
No dobrze, a poza tymi sygnałami, takimi jak biegunka zakładu pokarmowego,
Jeszcze dokończę. Jeżeli, proszę nie sądzić, że jeżeli ktoś się zgłosi na izbę przyjęć, to lekarz izby przyjęć wykona wszystkie badania, które są potrzebne w przebiegu chorób tropikalnych. Takiej opcji nie ma na izbie przyjęć. Jest taki podstawowy zakres badań i nikt nie wykluczy. Taka wykluczenie chorób zakaźnych, jeżeli takie podejrzenie zostanie postawione, wymaga hospitalizacji.
Pani doktor, straszyliśmy przez kilkadziesiąt minut. Teraz może powiedzmy, jak to w praktyce wygląda? Jak dużo ludzi zgłasza się z takimi rzeczywiście chorobami, których nabyli, wyjeżdżając do dalekich podróży?
Znaczy tak, nie prowadzimy statystyk. Ja nie potrafię powiedzieć, jak to procentowo do liczby wyjeżdżających, bo po pierwsze nie wiem, ile osób wyjeżdżało, bo nie każdy wyjeżdżający korzysta z pomocy przed wyjazdem.
Ale jak pani tak obserwuje, to jest...
Ale nas zdarzają się przypadki malarii, dengi, dodatnie badania serologiczne w kierunku ZIKI z objawami ZIKI.
Tu u nas?
Tak, grzybica, infekcje przewodu pokarmowego, pasożytnicze, choroby skórne pasożytnicze przywiezione z tropików, pokąsania czy z meduzą, czy zwierzętami takimi kolcowymi w morzu. To wszystko po powrocie trafia do nas.
Oby tego było jak najmniej. Moim Państwa gościem była specjalistka medycyny morskiej i tropikalnej, doktor nauk medycznych Henryka Miegąć z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Teraz zabiorę panu redaktorowi chwilę. Proszę. I chciałam powiedzieć, że to, że jest tyle różnych chorób w tropikalnych i możemy zachorować, to nie znaczy, że zachorujemy. Proszę wyjeżdżać, spędzać miło czas i proszę postarać się przed wyjazdem zabezpieczyć.
Dziękujemy bardzo za tę chyba najlepszą radę, bo któż by nie chciał wyjechać gdzieś do tropików.